Witam Was serdecznie. Pozdrowienia z Koszalina. Serdeczne pozdrowienia od naszego zboru, od mojej żony, z którą rozmawiałem przed chwilą, a też pozdrowienia Wam przywożę takie po drodze z Głogowa, gdzie byłem. Serdecznie Was pozdrawiam, Braterstwo Orzechowskie. Kto ich zna, to przyjmijcie pozdrowienia, ale kazali pozdrowić cały zbór, więc muszę spełnić to ich życzenie. Niech Bóg Was błogosławi. Cieszę się, że znów mogę tutaj być. Pastor mówił, że jestem tu regularnie. Ostatnio z tą moją regularnością nie było tak dobrze, więc się poprawiam. Znowu przyjechałem do Was i bardzo się cieszę. Bardzo lubię tutaj pośród Was być. Cieszę się, że Coffee House może działać przy tym zborze i że możemy też, właśnie tak jak pastor powiedział, chociaż te kilometry nas dzielą, możemy dzielić się tym, co jest w naszych sercach i okazuje się, że to, co mamy w sercach, to jest to samo. Uwielbienie dla Boga, który okazał swoją łaskę. Dla niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. To jest właśnie tytuł, jaki bym chciał nadać dzisiejszemu mojemu wystąpieniu. To jest wiara wasza, wiara nasza i nadzieja są w Bogu i nigdzie indziej jej nie ma. Tak, to o tym chciałbym, żebyśmy powiedzieli. Więc zacznijmy w ten sposób. Czy słyszysz to wezwanie od Ducha Świętego i czy słyszysz to wezwanie z Pisma, które mówi o tym, abyś badał swoje serce? Mówi tak Pismo? Badajcie swoje, strzeżcie swojego serca. Nawet Salomon mówi bardziej niż czegokolwiek innego. Czy pilnujesz swojego serca? Czy w twoim sercu mieszka ta pewność, że masz prawdziwą społeczność z prawdziwym Bogiem? Czy jest taka pewność w twoim sercu? Tak, prawdziwie mam prawdziwą społeczność z prawdziwym Bogiem. Ale moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, ale jak mogę być tego pewny? Słowo Boże wiele o tym mówi, w jaki sposób możemy utwierdzać się, upewniać w naszej wierze, ale jest taka jedna rzecz, na którą dzisiaj chciałem wam zwrócić uwagę. Mianowicie prawdziwa społeczność z prawdziwym Bogiem wygoni z naszego serca wszelki strach, ale nie wygoni z tego serca bojaźni przed Bogiem. A więc wszelki strach zostanie usunięty, tak Biblia naucza, tak? Ale nie zostanie usunięta bojaźń przed Bogiem. Strach usunięty, bojaźń zostaje, tak mówi Pismo. Pełna czci, poddania, bojaźń wobec Bożego majestatu. Bóg, który siedzi na tronie, który jest wielkim królem i stwórcą wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, którego ręka spoczywa na wszystkim, co zostało stworzone przez Niego. Czy w twoim sercu mieszka ta świadomość, jak wielkim i potężnym jest Bóg, który cię zbawił i który zlał strumień swojej łaski, jak to już dzisiaj kilka razy słyszeliśmy. Ale moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, ale czym się różni ten strach od tej bojaźni? Otóż strach jest wtedy, moi kochani, kiedy ktoś potężny, potężniejszy od ciebie jest przeciwko tobie. To wtedy jest strach. A bojaźń jest wtedy, kiedy ktoś potężny, potężniejszy od ciebie jest z tobą. Amen? Boisz się strachem takim, kiedy ktoś jest twoim wrogiem, kto jest potężny, prawda? Pamiętacie, jak Filistyńczycy, o tym dzisiaj będziemy mówić, no nie tyle Filistyńczycy wszyscy, ale Goliat, jeden z Filistyńczyków, przestraszył całą armię Izraela. Jak popatrzyli na niego, strach wkradł się w ich serca, jest napisane, tak? No bo ktoś tak potężny, potężniejszy, silniejszy od nich, uzbrojony po zęby, jest przeciwko nim. Ale kiedy dobry, potężny Bóg jest z tobą, to strach zostaje usunięty, a bojaźń zostaje. To w nim, w jego łasce, tak jak już mówiliśmy, położona jest wszelka nasza nadzieja. Tak jak mówi 13 werset tego samego rozdziału, mówi: dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Ten obraz bojaźni Bożej, takiego poddania się z czcią Panu, jest bardzo pięknie opisany w psalmie 132. Gdybyście na chwilę zechcieli otworzyć od początku ten psalm, tak, dwa wersety przeczytamy. Tam jest takie słowo. oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. To jest przepiękny obraz Bożej bojaźni, tak? Jak oczy sługi na rękę swojego Pana. Dlaczego oczy sługi patrzą na rękę Pana? Czekają, na co ta ręka wskaże, tak? Dokąd ta ręka pośle, z czym pośle? Co rozkaże zrobić? Zgadza się? Tak, sługa stoi przed swoim Panem. I teraz, mam pytanie, czy patrzysz na rękę Pana? Czy patrzysz na tego, który jest twoim Panem i patrzysz na Jego rękę? Z tej ręki otrzymałeś swoje powołanie. Amen? Z tej ręki każdego dnia otrzymujesz codzienne swoje zaopatrzenie. Tak czy nie? Czy z tymi ręcami sam to wszystko zdobywasz? Bóg udziela chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. I wierzymy w to, że On to czyni każdego dnia. Że to, co mamy, mamy z Jego ręki. Jeszcze jedna rzecz. Z tej ręki otrzymasz odłożoną, przygotowaną dla Ciebie nagrodę, kiedy staniesz przed Nim. A więc zobaczcie, z tej ręki mamy wszystko. To, co otrzymaliśmy, to, co każdego dnia otrzymujemy i to, co jeszcze w przyszłości otrzymamy, jest z ręki naszego Pana. A więc nasze oczy patrzą na Jego rękę, tak? Jak oczy sługi na rękę swojego Pana. Z czcią i bojaźniem, bo to jest Pan. Pamiętacie historię? Każdy musi pamiętać. Kto chodził na szkółkę, kto nie chodził. Pamiętacie historię o Dawidzie i Goliacie? W tle, ta scena wygląda tak. W tle dwie armie, filistyńska i izraelska. Tak? Jedni przestraszeni, drudzy się cieszą, bo mają wielkiego wojownika Goliata. Goliat stoi na środku i podchodzi wielki, potężny Goliat, uzbrojony po zęby Goliat, straszny. Jego widok wzbudza strach w Izraelitach. Ale potem podchodzi do niego jakaś mała postać. Młody, rumiany chłopak, rudy. I tam, pośrodku, pomiędzy tymi dwoma armiami, stoją dwie osoby. Goliat i Dawid. Ale jak dobrze się czytamy tekst, to zobaczymy, że tam były trzy osoby. Jeszcze był tam Bóg. Jeszcze był tam Pan. I zobaczcie, gdyby Dawid patrzył na Goliata, to do jego serca wkradłby się tak jak do serc wszystkich wojowników Izraela. Prawda? Ale Dawid nie patrzył na Goliata. Dawid jako sługa Pana spojrzał na rękę swojego Pana. Na rękę Wszechmogącego. To ta ręka wskazała mu, weź kamienie ze strumienia, weź swoją procę, zostaw zbroję Saula, tak? I wyjdź do niego. Ja jestem z Tobą. Bojaźń Boża była w sercu Dawida, ale nie było w tym sercu strachu przed Goliatem. Bo Dawid nie patrzył na Goliata. Chwała Bogu, przestraszyłby się. 17 rozdział pierwszej księgi Samuelowej zupełnie inaczej wyglądał, tak? Ale w sercu Dawida mieszkała bojaźń Boża. Bojaźń Boża, moi kochani, usuwa z naszego serca strach. Amen. Kiedy próbujemy się, wybaczcie za słowo, zakumplować z Bogiem, wszystkie strachy tego świata natychmiast dopadną nasze serce. Ale kiedy stoimy przed Bogiem, jako wielkim stwórcą świata, przed Jego majestatem, przed którym się korzymy i patrzymy na Jego rękę z szacunkiem, z respektem, wtedy ta bojaźń Boża usuwa z naszego serca wszelki strach. Na trzy rzeczy wskazuje Piotr w tym tekście, który chcemy dzisiaj przeczytać. Właśnie wskazuje na to, jak wielkim i potężnym jest Bóg, który jest naszym Bogiem. I o trzech rzeczach mówi. Po pierwsze, Bóg jest naszym Ojcem. Po drugie, Bóg jest sędzią. Po trzecie, Bóg jest Odkupicielem. I chciałbym, żebyśmy tym trzem rzeczom dzisiaj się przyjrzeli, aby w naszych sercach mogła wzrosnąć ten respekt, ta bojaźń Boża. Z kim tak naprawdę się zadaliśmy? Wiecie, czasami nas to gubi, że tak nie do końca wiemy, z kim my się zadaliśmy, prawda? Że to jest Bóg. Że to jest Stwórca Wszechświata. Że to jest Ten, który siedzi na wyniosłym tronie i którego ręku są wszystkie rzeczy stworzone, widzialne i niewidzialne. A więc najpierw Bóg jest naszym Ojcem. 17 werset mówi, a jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. To, co powiedzieliśmy, tak? A więc żyj w bojaźni, ten tekst mówi, tak? Bo wzywasz Boga jako Ojca. Właśnie to powinno powodować w twoim sercu bojaźń, prawda? Bojaźń, która usunie z twojego serca wszelki strach. Nasza relacja z Nim, z Bogiem, przede wszystkim jest właśnie tą relacją. On jest Ojcem, my jesteśmy dziećmi. On jest Ojcem, my jesteśmy dziećmi. I ta relacja oparta jest na miłości, którą Bóg okazał nam w Jezusie Chrystusie, przyjmując nas jako swoje dzieci. Tak? Czy czymkolwiek zasłużyliśmy na to, abyśmy stali się Jego dziećmi? Nie. To jest Jego łaska, łaska, łaska. Przyjął nas jako swoje dzieci. On jest naszym Ojcem. Tak jak mówi Jan w swoim liście, pamiętacie, 3:1 mówi, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Amen. Tak, tak mówi Słowo. Twoje serce może mieć wątpliwości, świat może się z tego śmiać, a Bóg mówi prawdę. No, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Amen. I innej prawdy nie ma. Jak możesz być pewny tej miłości? Jak możesz być pewny tego, że rzeczywiście tak jest? Wiele razy Biblia o tym mówi, ale wybrałem taki fragment z pierwszego listu Jana, gdzie jest napisane tak, kochani. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Za każdym razem, kiedy Bóg mówi o dowodzie miłości do nas, o tym, w jaki sposób możemy zobaczyć tą miłość, w jaki sposób możemy rozpoznać tą miłość, za każdym razem Biblia mówi to samo. Posłał swojego Syna. Amen? To jest właśnie miłość Boża. Bóg posłał swojego Syna. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest właśnie dowód Bożej miłości. Zostaliśmy przez Niego przyjęci. Był taki straszny moment w wieczności, kiedy Ojciec odwrócił się, opuścił Syna po to, abyśmy my mogli zostać przyjęci. Sami z siebie nie moglibyśmy pojąć w żaden sposób tych prawd. Są to rzeczy zbyt wysokie, rzeczy zbyt doskonałe dla ludzkiego ducha i dla ludzkiego umysłu, prawda? Dlatego też Bóg posłał swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli pojąć te rzeczy, prawda? Abyśmy mogli przyjąć to. W jaki sposób mógłbyś pojąć to, że stałeś się dzieckiem Bożym? Jest tylko to, co mówi Paweł w liście do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście, uwaga, ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Bez Ducha Świętego nie pojęlibyśmy tych cudownych rzeczy. Nie pojęlibyśmy, jak cudowną miłość okazał nam Bóg w Chrystusie Jezusie. Nie pojęlibyśmy tego, że my jesteśmy Jego dziećmi, a On jest naszym Ojcem. Stoisz przed Ojcem. Stoisz przed tym, który jest dla ciebie kimś, kto dał ci wszystko. Stworzył cię i zbawił cię. I oczekuje na ciebie w swoim domu. Gdy poznajesz ten ogrom łaski i miłości, którą Bóg okazał nam w Chrystusie, rośnie twoja cześć, twoja bojaźń, twoja wdzięczność i twoje uwielbienie dla tak wielkiego Boga. Amen. Dlatego poznawajmy, kochani, to, że Bóg jest naszym Ojcem. Drugą rzecz, którą Piotr tutaj mówi, za dużo ostatnio z Pawła zwiastuje, ten mi się Paweł cały czas, którą Piotr tutaj mówi, to jest to. Bóg jest sędzią. Tak? Mówi, a jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego. Zobaczcie, ten sam, który jest Ojcem dla swoich dzieci, dla innych jest sędzią. Jest sędzią i to sędzią sprawiedliwym. Jego sąd zawsze zasądza to, co jest sprawiedliwe. To, co się należy.
Wiemy dobrze
ze Słowa Bożego, że dzieci Bożych sąd nie dotknie. Zgadza się? Dlaczego? To jest serce naszej wiary, słuchajcie. Kara za moje grzechy spadła na Jezusa Chrystusa. Sąd nade mną już się dokonał, ale kara nie spadła na mnie, tylko na tego, który stał się barankiem Bożym, który zgładził moje grzechy. Tak? A więc nie mogę stanąć już przed sądem, bo mój wyrok już został wykonany. Chwała Bogu, dzięki Jego łasce, dzięki Jego cudownej łasce nie spadła ta kara, ten wyrok nie spadł na mnie, ale spadł na Syna Bożego. Kiedy poznajesz ten ogrom łaski, tą miłość, którą Bóg okazał nam w Chrystusie, rośnie twoja cześć, twoja bojaźń, twoja wdzięczność i uwielbienie dla tak wielkiego Boga. Dzięki tej cudownej łasce dzisiaj nie ku grzechowi dąży moje serce, nie grzechu pragnie, ale Bóg daje mi nowe pragnienia. Tobie też? Pragniesz życia w świętości. Pragniesz życia z Nim. Pragniesz tego, co On ma dla twojego życia. Duch Święty został nam dany jako rękojmia, jako gwarancja, jako pieczęć tego zbawienia i On w nas potwierdza to. Kiedyś pragnąłem grzechu, szukałem grzechu, grzech był moim zadowoleniem i radością. Tak? Ale dziś Duch Święty mówi raczej w moim sercu: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Nie chcę już, aby moja wola się działa w moim życiu, bo wiem, jak to wygląda, pamiętam, jak to było. Dziś Duch Święty we mnie woła: bądź wola Twoja. W moim życiu niech będzie Twoja wola. Niech dzieje się to, co Ty dla mojego życia postanowiłeś. Oto jest prawdziwy znak zbawienia, słuchajcie. Serce człowieka woła: bądź wola Twoja. A każdy, kto grzeszy, nie widział go i nie poznał. Każdy, kto pragnie grzechu, tak, każdy, kto goni za grzechem i dąży do grzechu, nie widział go ani go nie poznał. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, którą my bardzo często podkreślamy. Prawdziwa Ewangelia zmienia życie człowieka. Ewangelia to moc. To nie zmiana przekonań tylko, tak? To nie zmiana Kościoła. Ale Ewangelia to potężna moc. Łaska to potężna moc, która przemienia życie człowieka. I brak takiej przemiany, słuchajcie, mówi przeciwko nam o wiele głośniej niż najbardziej wspaniałe nawet doznania religijne. Mówi przeciwko nam o wiele głośniej niż nawet największe osiągnięcia w służbie dla Pana, jak my to mówimy, tak? Brak przemiany życia mówi o wiele głośniej przeciwko nam. I trzecią rzecz, którą tutaj Piotr mówi, to, że Bóg jest naszym odkupicielem. Przeczytajmy werset 18 i 19. Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni. Z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Ja chciałbym was zapytać o jedną rzecz. Czy pamiętasz swoje marne postępowanie przez ojców ci przekazane? Nie mam na myśli tutaj twojej mamy i taty, tylko mam na myśli naturę, którą dziedziczymy po Adamie, tak? Czy pamiętasz swoje marne postępowanie? Ja pamiętam. I to mnie boli. I to jest mój wstyd, powiem wam. Ale wiecie, kiedy nad tym się zastanowię, to myślę, dobrze, że pamiętam. Pamiętam, z czego Bóg mnie wyciągnął. Pamiętam, jak cudowną, wielką łaskę Bóg mi okazał i On sam o tym mówi. Zobaczcie, mówi coś takiego do pewnego człowieka. W 7 rozdziale Łukasza przeczytamy 41, 42, 43 werset. 7 rozdział Łukasza. Pewien wierzyciel, mówi Jezus taką przypowieść do jednego z faryzeuszy. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu odrzekł: słusznie osądziłeś. I na końcu jest jeszcze w 47 wersecie taki, komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Taki jest wniosek, tak? Komu się mało odpuszcza, mało miłuje. Wiecie, to kiedyś mnie uderzyło. Są ludzie, którzy mówią, nawet wierzący, ja nie jestem taki zły. Ale jak gdyby Jezus nam mówi, to przypomnij sobie całe swoje marne postępowanie. Tak? Zobacz swój grzech, bo komu wiele odpuszczono, ten bardziej miłuje. Pytanie, czy chcesz miłować Boga? Chcesz bardziej miłować Boga? I jeszcze bardziej? Przypomnij sobie, z czego cię wyciągnął. Co to znaczy? Nie usprawiedliwiaj swoich grzechów. Nie odtłumaczaj ich, prawda? A to nie było takie złe, a inni gorsze rzeczy robią. Nie. Stań przed Bogiem ze wszystkimi swoimi grzechami. I zobacz, jak wiele ci wybaczył. Bo komu się wiele odpuszcza, to co? My naturalnie, jako ludzie, mamy raczej tendencję do ukrywania naszych grzechów, prawda? Do chowania, do odtłumaczania, do wytłumaczania, do usprawiedliwiania i do takich rzeczy. A Bóg mówi, komu wiele się odpuszcza, ten będzie wiele miłował. Może jesteś jeden z tych ludzi, który mówi, tak, Bóg to właściwie, no dobrze, że ten Jezus przyszedł, ale ja wiem, no tak, mi to może tak za bardzo nie był potrzebny, mojemu sąsiadowi bardziej. Jak wielu, kochani moi, nie zdając sobie sprawy z tego, mija się z Bożą miłością. Nie nazywając grzechu grzechem. Nie nazywając tego, co było w ich życiu. Tak jak Piotr to się nie waha, tak? Wyzwolił nas z marnego postępowania naszego. Taka była nasza natura. Powiedz raczej, to moja wina, to mój grzech. Ale Bóg okazał mi łaskę. To moja wina i mój grzech, ale Bóg okazał mi łaskę i mam Mu za co być wdzięczny. Przyszedł Jezus i odkupił całą moją winę. Nie chodziło tu o jakiś dług w srebrze czy w złocie, prawda? Ale chodziło tutaj o moje życie. To nie On był winny, to ja byłem winny. To nie był Jego dług, ale mój dług. Dług, którego nie mogłem spłacić, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Byłem pogrążony w śmierci, ale On przyszedł i w Nim było życie. I położył to życie za mnie. Zapłacił okup, aby mnie wyzwolić, abym mógł żyć. Dzisiaj mogę żyć tylko dzięki temu, że On ten okup za mnie, ten dług mój spłacił. Gdy poznajesz ten ogrom łaski i miłości, którą Bóg okazał nam w Chrystusie, rośnie twoja cześć, bojaźń, wdzięczność i uwielbienie dla tak wielkiego Boga, który tak wiele ci darował. 20 i 21 werset na koniec przeczytajmy, tak? Był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Nowe stworzenie w Chrystusie, Jezusie, to jest odwieczny Boży plan, prawda? Czasami chrześcijanie mają takie patrzenie na taką perspektywę, prawda, że o, Panu Bogu się plan A nie udał z Adamem, no to plan B z Chrystusem. Nie. Bóg ciągle wykonuje swój plan A. Dlaczego? Bo Bóg jest doskonały i się nie myli. Bóg nie potrzebuje planu B. Chrystus był na to przeznaczony przed założeniem świata. A teraz objawiony ze względu na nas, abyśmy dostąpili przebaczenia przez Jego łaskę. Bóg znał swoje dzieci jeszcze przed założeniem świata. A teraz, kiedy wypełnił się czas, powołuje swoje dzieci. Jak? Przez Ducha Świętego, tak? Który objawia, przekonuje o... Przyszedł do świata, aby przekonać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I każdy przekonany otwiera swoje serce, aby upamiętać się i uwierzyć. Tak? To właśnie głosili cały czas apostołowie. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętanie i wiara. Upamiętanie, abyś zobaczył, kim jesteś ty. Tak? i wiara, abyś zobaczył, co przygotował Bóg. Upamiętanie, abyś zobaczył, jestem zgubionym grzesznikiem, ginę, umieram, idę do piekła, śmierć. A wiara, aby zobaczyć, że Bóg przygotował ratunek, jak tu siostra podpowiada. Przygotował ratunek w Chrystusie, Jezusie. Cała więc nasza wiara, kochani moi, tak jak mówi tu Piotr dzisiaj, tak? Cała więc nasza wiara i cała nasza nadzieja jest w Bogu. Niczego nie mogliśmy zrobić. Byliśmy martwi. Byliśmy grzeszni. Nie pragnęliśmy Boga. I cała nasza nadzieja, i cała nasza wiara jest w Nim, w Bogu Wszechmogącym. Bogu, który nas Ojcu, który nas umiłował i uczynił nas swoimi dziećmi. Synu, który przyszedł i złożył okup za nas, abyśmy mogli żyć. I Duchu Świętym, który zbawienie to nam objawia, mieszka w nas i jest naszym uświęceniem. Abyśmy mogli stanąć przed świętym Bogiem. Cała nasza wiara, kochani, i cała nasza nadzieja, kochani, jest w Bogu. I dodajmy to. I nigdzie indziej jej nie ma. Amen. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Amen.